Zawieszenie broni zakończone. Izrael uderzył w Gazę po tym, jak Hamas odmówił uwolnienia zakładników. Mamy też najnowsze informacje na temat 6-letniego chłopca chorego na błonnicę. Jego stan jest ciężki. Sanepid próbuje dotrzeć do osób, które mogły mieć z nim kontakt. Później jeszcze krótkie podsumowanie sezonu w wykonaniu polskich łyżwiarzy i łyżwiarek. Zaczynamy od tragicznych informacji. Co najmniej 80 osób zginęło, w tym dzieci, a dziesiątki zostały rannych w wyniku ataków przeprowadzonych na Gazę. Izrael po odmówieniu przez Hamas uwolnienia zakładników przeprowadził ich minimum 35, przekazała palestyńska służba ratunkowa. Liczba ofiar wciąż rośnie. Wysoki rangą urzędnik Hamasu powiedział we wtorek agencji Reutera, że Izrael jednostronnie kończy porozumienie o zawieszeniu broni w Gazie. Izrael w oficjalnym oświadczeniu premiera Benjamina Netanyahu podał, że od teraz działa przeciwko Hamasowi z coraz większą siłą militarną. Jak podała przed chwilą telewizja Fox News, nocne ataki izraelskiej armii były konsultowane z Białym Domem. Dziś odbędzie się długo wyczekiwana rozmowa Putin-Trump. Potwierdził to w poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Dziennikarz RMF FM Mateusz Chłystun zbierał informacje, co w tej chwili wiadomo o tej rozmowie.
Prezydent USA przekonuje, że tematem numer jeden będzie pokój na Ukrainie, kwestia jej okupowanych terytoriów i podziału aktywów. Wiadomo, że obaj przywódcy mają się połączyć telefonicznie. Ton komentarzy płynących z Rosji wskazuje jednak na niewielką gotowość na ustępstwa ze strony jej przywódców. Cytowany przez tamtejszy dziennik Izwiestia wiceszef rosyjskiego MSZ-u Aleksandr Gruszko mówi o ogromnym błędzie NATO i Unii Europejskiej, które były przekonane o tym, że mogą doprowadzić do strategicznej porażki Rosji. Choć Francja i Wielka Brytania deklarują gotowość wysłania swoich żołnierzy na Ukrainę, którzy w charakterze sił pokojowych mieliby nadzorować ewentualny rozejm, Moskwa stanowczo sprzeciwia się takiemu scenariuszowi. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas skomentowała, że wszystko wskazuje na to, że Rosja nie chce pokoju, ale nadal dyktuje warunki, które próbuje osiągnąć od rozpoczęcia wojny.
Donald Trump z Władimirem Putinem mają rozmawiać we wtorek rano czasu waszyngtońskiego. Sanepid próbuje dotrzeć do wszystkich osób, które mogły mieć kontakt z chorym na błonicę 6-latkiem z Wrocławia. Choroba jest silnie zakaźna i może doprowadzić do uduszenia. Chłopiec zaraził się na wakacjach na Zanzibarze. W szpitalu przy Koszarowej we Wrocławiu była nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska, gdzie ustalała, kto mógł mieć kontakt z chłopcem.
Niestety, ale bardzo wiele osób. Chłopiec leciał przez kilkanaście godzin samolotem z Afryki, a podczas tej podróży już kaszlał. Przebywał na lotniskach, później w przychodniach i w końcu w szpitalu. Choroba jest bardzo groźna, powiedział mi ordynator oddziału zakaźnego profesor Krzysztof Simon.
Niestety u ludzi starszych, ale głównie u dzieci przebiega to tragicznie, z dużym ośmiotkiem śmiertelności do 30%, jeśli dzieci nie są leczone. Leczone 5 do 10%.
Dzięki obowiązkowym szczepieniom choroba nie występuje już w Polsce, ale chłopiec nie został zaszczepiony. Jego stan wciąż jest ciężki, powiedziała mi doktor Bożena Głowska z oddziału intensywnej terapii.
Możemy minimalizować ryzyko powikłań i mam nadzieję uniknąć tego najgorszego zakończenia procesu leczniczego.
Wszystko wskazuje na to, że jeden zarażony już jest. To osoba z bliskiego otoczenia chłopca. Lekarze czekają na potwierdzenie wyników.
Sport w faktach RMF FM.
To był najlepszy w historii sezon w wykonaniu naszych łyżwiarzy i łyżwiarek. W weekend biało-czerwoni zdobyli 6 medali Mistrzostw Świata w łyżwiarstwie szybkim oraz w short tracku. W tej drugiej dyscyplinie na czempionacie w Pekinie trzykrotnie na podium stała Natalia Maliszewska, zawodniczka, która przez ponad rok była zawieszona za złamanie procedur antydopingowych. Ten sezon i powrót do sportu był dla niej dużym wyzwaniem.
W tym sezonie tych chwil szczęścia było dużo, dużo mniej niż tych gorszych momentów i emocjonalnie, tak psychicznie zażarł mnie ten sezon, ale na sam koniec szczęście i łzy, które leciały mi po policzkach, były te bardzo, bardzo pozytywne.
Podsumowała Natalia Maliszewska. W Chinach wywalczyła brąz na 500 metrów, stała na podium także w kobiecej sztafecie i rywalizacji drużyn mieszanych. Gościem poniedziałkowej porannej rozmowy w RMF FM był poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa m.in. o śmierć Barbary Skrzypek. Wieloletnia współpracownica prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego zmarła w sobotę. Część polityków PiS wiąże jej śmierć z kilkugodzinnym przesłuchaniem w prokuraturze okręgowej w Warszawie w sprawie spółki Srebra.
powinno się zbadać tę sprawę jakoś szczególnie, czy też pana zdaniem to jest jednak na razie dęty przez polityków PiS-u problem?
No, tam jest kilka spraw, szczegółów. Panie redaktorze, tam jest kilka spraw i każda z nich zasługuje na zbadanie. Tam jest sprawa interesów i jakby nieporozumień pomiędzy austriackim biznesmenem i grupą. No,
to bada Ewa.
Grupą związaną z PiS-em,
Ewa Wrzosek, prokurator.
Która chciała wejść w branżę deweloperską. Tam jest sprawa relacji pomiędzy tą grupą związaną z PiS-em, która chciała wejść w branżę deweloperską, a administracją warszawską, czyli dlaczego nie zostały wydane pozwolenia na budowę dwóch wież i jakie są w ogóle zasady.
To cały czas bada podobno prokurator.
Tego to nie sądzę, czy bada, szczerze powiedziawszy, bo to by uderzało w Rafała Trzaskowskiego, gdyby ktoś się wziął dobrze za warunki zabudowy i gospodarowanie nieruchomościami w Warszawie i rynek nieruchomościowy.
To już jest drugi temat. Trzeci wątek
to jest sposób prowadzenia samego śledztwa i czy na ile ono jest politycznie manipulowane, bo w takie przypadki, że akurat pani Wrzosek przez przypadek dostała to śledztwo, które akurat dotyczy prezesa PiS, no to ja nie wierzę. Wygląda to na decyzję polityczną.
Nie,
i to
wiemy, że to jest decyzja polityczna, no to przecież ona już była odsunięta i
no to jest to połamanie obietnic Platformy Obywatelskiej o tym, że prokuratura nie będzie politycznie sterowana.
Dobrze, pytanie właśnie, skoro jesteśmy już przy systemie prawnym i systemie sądowym, obawia się pan, że po drugiej turze albo po pierwszej turze Sąd Najwyższy, no druga tura oczywiście to jest moment uznania, Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego może uznać, że te wybory były nieważne?
Oceniam prawdopodobieństwo tego jako bardzo niskie. Nie wiem, co by się musiało wydarzyć.
No można powiedzieć na przykład, że była nierówność w finansowaniu kampanii wyborczej.
W każdych wyborach jest nierówność w finansowaniu, więc moim zdaniem to nie jest argument. Przypomnę, że tak, zawsze było w ten sposób, że dużo było protestów wyborczych po każdych wyborach. Różni kandydaci albo głosujący dopatrywali się oszustw w konkretnych komisjach, były pisane protesty i Sąd Najwyższy zawsze orzekał, że tak naprawdę to nie miało wpływu na wynik wyborów. Najbliżej unieważnienia byliśmy chyba przy wyborach prezydenckich Aleksandra Kwaśniewskiego, gdzie była kwestia wprowadzenia społeczeństwa w błąd co do jego wyższego
ale
wykształcenia.
Też uznano, że było.
Ale też uznano wtedy, chociaż moim zdaniem to była akurat przyczyna, by w tamtym czasie wyborów nie uznać, że nie było wpływu.
Uważam,
że to jest mało prawdopodobne. Przecież... I wolałbym takiego scenariusza nie rozpatrywać, bo to może wprowadzić nasze państwo na nowy, zupełnie nieznany wcześniej poziom kryzysu.
No ale ja się pytam o to, bo oczywiście Izba Kontroli Nadzwyczajnej, BAT mówi, prawdopodobnie uzna, ale przecież ta izba nie jest uznawana przez rząd. No to kto uzna?
To nie ma znaczenia.
Nie ma znaczenia. Myśli pan, że
ja myślę, że
uznają.
Nawet w rządzie
a jeżeli Karol Nawrocki albo Sławomir Mentzen wygra, to też nie będzie miało znaczenia?
Musimy się kierować porządkiem prawnym. W porządku prawnym nie ma takiej procedury jak uznawanie jakiegoś sądu przez rząd lub nieuznawanie. W porządku prawnym mamy powołanie sędziów i ustawę, która reguluje. Nie, właśnie nie ma takiego realnego. Realny porządek jest taki, że ustawy decydują, gdzie są sądy, a prezydent powołuje sędziów. I to się wydarzyło. I to, że komuś się to nie podoba, to jest w całym szacunkiem, ale jego problem.
Wyobraźmy sobie, wybrywa te wybory Sławomir Mentzen albo Karol Nawrocki. Sąd Najwyższy uznaje ważność tych wyborów. No i pytanie, czy premier publikuje to orzeczenie, czy decyduje się na dalsze działania, czy uznaje wynik tych wyborów, czy nie. Bo politycy PiS-u mówią, czasami wprost, otwarcie, że przecież mogą nie uznać i wtedy dopiero będzie jazda bez trzymania.
Kto może nie uznać? Rząd?
Rząd.
To już byłby pucz. Rzeczywiście, to byłby taki pucz wewnętrzny, tak? Poza konstytucją.
Ale wyobraża pan sobie coś takiego, czy nie?
Nie, nie wyobrażam sobie. Uważam, że gdyby coś takiego miało miejsce, to rząd ogromnie by zaszkodził sobie i Polsce. Pokazałby, że Polska nie jest dojrzałą demokracją, tylko jest republiką bananową. Poza tym pytanie, co w kolejnym kroku? Rozpisywanie kolejnych wyborów, przejęcie urzędu prezydenta przy pomocy wojska, czy służb? No nie, to są scenariusze, które znamy raczej z filmów i literatury takiej, powiedziałbym, popularnej i nie wyobrażam sobie tego w Polsce.
Czyli nie ma takiej opcji. Ale czy ktoś sobie wyobrażał, że w Rumunii...
To tak samo jak spekulowano, że Kaczyński nie rozpisze wyborów i nigdy już władzy nie odda. No i wybory rozpisane, władza oddana.
Czyli liczy pan na to, że spory między politykami to jest jedno i mówienie w mediach to jest jedno, a realna polityka to jest drugie.
Nie do końca. Spory są bardzo realne. Natomiast politycy, nawet jeżeli się wzajemnie nie lubią czy wręcz nienawidzą, to są jednak w pewnym sensie pragmatyczni. To znaczy...
Wszyscy biorą te pensje w Sejmie.
Starają się wprowadzić swoje partie w takie sytuacje, w których będą zyskiwać, a nie tracić. A wejście w kwestionowanie wyborów, które mają największą legitymację w Polsce, czyli wyborów prezydenckich, jest moim zdaniem wejście na równie pochyłą.
Czego się pan spodziewa, panie marszałku, po rozmowie Trump-Putin jutrzejszej, planowanej?
Niczego.
Niczego?
Będę zdziwiony, jeżeli dojdzie do porozumienia.
Kto kogo ogra? Kagibista biznesmena czy biznesmen kagibista?
No, możliwe jest też, że żaden nie ogra drugiego i że obaj będą się, że tak powiem, żywić tą sytuacją tych wzajemnych negocjacji jeszcze przez wiele miesięcy.
A ludzie
będą
ginąć na froncie.
Bo tak naprawdę jest to swego rodzaju show polityczno-międzynarodowe, które ja nie widzę powodów, aby tego nie pociągnąć jeszcze wiele miesięcy. I obaj występują w rolach pierwszoplanowych, skupiają na sobie uwagę mediów światowych. Myślę, że obu może to na swój sposób schlebiać, nawet jeżeli nie będą odnosić żadnych konkretnych efektów.
No tak, ale Trump obiecał,
poza tym,
że
to może być
pokój.
To może być taka typowa ambicjonalna gra, kto komu sprzeda większego pstryczka. I mogą się bawić teraz po prostu w wymianę tych pstryczków.
No ale pytanie, kto na tym straci, bo ktoś na tym jednak straci. Może nie Stany Zjednoczone i może nie Rosja, ale
z
na pewno Ukraina.
Z pewnością Ukraina będzie tracić na przeciąganiu się wojny i dlatego Putin nie jest skłonny do zawarcia rozejmu czy pokoju, więc na pewno Ukraina będzie na tym
a
tracić.
A my, jako Polska, jako w ogóle szerzej Europa Środkowa?
No, to jest szersze pytanie. W polskiej debacie dotychczas dominowały oceny, że Polska zyskuje na każdym miesiącu wojny na Ukrainie, bo Rosja wytraca swoje zasoby.
Tylko, że wtedy moim pozycja zdaniem, Stanów Zjednoczonych była inna.
Moim zdaniem ta ocena była częściowo błędna, bo ona nie brała pod uwagę, szczególnie na początku wojny, sytuacji tego, że Rosja po pierwsze obejdzie sankcje. W Polsce panował przesadny optymizm co do polityki sankcyjnej.
Wiemy już, że obeszła.
To nie było nawet takie trudne, ponieważ państwa, które na Rosję nałożyły sankcje, to była mniejszość państw na świecie. Druga sprawa, chyba mało kto w Polsce przewidywał, że Rosja skutecznie, efektywnie przestawi swoją gospodarkę w tryb gospodarki wojennej, umożliwiającej nie tylko odtwarzanie zapasów militarnych, ale wręcz ich pomnażanie. I w tej chwili w takiej sytuacji jesteśmy.
Więc panie obawiam się, jeszcze trzeci element.
Obawiam się, że wcale to nie jest w ten sposób, że rzeczywiście Polska cokolwiek zyskuje. Natomiast jedno jest pewne, Polska na tej wojnie gospodarczo traci.
Dobrze, ale pytanie jeszcze o kwestie polityczne, dlatego że jak się okazuje, Putin, to nie mówię to bez żadnego entuzjazmu, miał rację, przeczekał. I okazuje się, że z administracją amerykańską może próbować się dogadywać. Wygląda na to, że przynajmniej...
Mógł i z tą i z poprzednią.
To prawda, ale z tą robi to zupełnie wprost.
Z tamtą bardziej nieoficjalnie.
Natomiast efekt jest taki, że przynajmniej logika mu podpowiada, żeby przetestować choćby artykuł 5. Co oznacza realne pogorszenie sytuacji geopolitycznej Polski? Może oznaczać ostrożnie.
Myślę, że póki temat wojny na Ukrainie jest niezamknięty, to nie będzie żadnego wprost testowania.
Państwa bałtyckie są bezpieczne?
Bezpieczne nie są. Nikt, kto nie jest dobrze uzbrojony i silny, nie jest bezpieczny. Państwa bałtyckie nie są ani silne, ani dobrze uzbrojone. Natomiast moim zdaniem w interesie Rosji obecnie nie jest zwiększanie poziomu mobilizacji państw NATO do zaangażowania przeciw Rosji.
Czyli pauza strategiczna.
Raczej próba wyciszenia obaw w Europie Zachodniej i mydlenia oczu państwom wreszcie świata poza kontynentem europejskim.
Panie Marszałku,
i w tym sensie nie opłaca się Putinowi obecnie atakować państw NATO. W przyszłości to kalkulacja może być bardzo różna.
W przyszłości
różna.
To znaczy kiedy?
No jeżeli kiedy zostaną zakończone działania wojskowe na Ukrainie i na przykład armia ukraińska ulegnie demobilizacji albo temu, co się Rosji marzy, czyli tak zwanej demilitaryzacji.
Całej rozmowy z Krzysztofem Bosakiem, którą poprowadził Tomasz Terlikowski, możecie posłuchać w sieci na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.